Wszyscy spodziewaliśmy się, że coś będzie się działo. Strajk nie wybuchł jak gdyby niespodziewanie. Myślę, że każdy miał to gdzieś tam z tyłu głowy, że do czegoś takiego dojdzie. Każdy chciał, żeby jak najszybciej się to skończyło, żeby Polska znowu wróciła na jakieś normalne tory.
To się czuło, to ta atmosfera gotowała się, tak? Ja byłem na przykład przekonany, że właściwie jak przyjdę do prasy, przebiorę się, to już zaraz będę słyszał, że chodźcie z nami, chodźcie z nami. Że gdzieś tam wiedzieliśmy, skąd pójdą ci ludzie, że tam z tych wydziałów kadłubowych. Ale się nic nie działo, tylko jakieś szepty. Poszliśmy do, tak jak co dzień, na statek, żeby niby coś robić, bo już tam wtedy tej pracy nie było. No i tam usłyszeliśmy, że teraz, zaraz po śniadaniu, po przerwie śniadaniowej się zacznie. No i się zaczęło.
Osiemnastego sierpnia, poniedziałek. O 6 rano w stoczni remontowej Parnica do pracy nie przystępuje 600 pracowników. Strajk w największym zakładzie pracy regionu Stoczni Szczecińskiej imienia Warskiego zostaje ogłoszony w czasie przerwy śniadaniowej. W nocy komitet strajkowy formułuje 36 postulatów.
Godzina po 8 parę minut rano przypłynęli takim swoim z tym łajbą taką. Tam chyba było 4 czy 5 osób w tej łajbie. I Olek Krystosiak właśnie był szefem tego wszystkiego. No i dopiero tuż przed przerwą śniadaniową jeden z kolegów no właśnie się zapytał i Olek Krystosiak powiedział mi, no co, nie chcecie z nami rozmawiać? My już jesteśmy, komitet powołaliśmy do życia i tak dalej, i tak dalej. I tak się wszystko zaczęło. I
żeśmy ruszyli w stronę Pochylni Wulkan. I jak się później nam okazało, to myśmy byli jednymi z pierwszych, którzy zaczęli właśnie strajk w 80 roku. No i zebrało się już parę tysięcy ludzi. W pewnym momencie dotarł dyrektor Ozimek, wciągnęli go na przyczepę. Zaczął tłumaczyć, że on nie jest władny, żeby załatwić takie sprawy, bo myśmy domagali się wolnych związków zawodowych, czy wyższe płace, tak dalej. No i domagano się przybycia Brycha, pierwszego sekretarza wojewódzkiego. No, w końcu po jakiejś tam godzinie czy dwóch przywieziono go. No i on też nie może wiele pomóc, bo to go przerasta.
Ówczesny sekretarz tutaj, którego informowaliśmy, cały czas nam odpowiadał, żeby się nie przejmować, że to, że tamto. Ale sam też był taki trochę, podobno potem się przyznał do tego, już po wszystkim. Że też miał duże wątpliwości, czy pojawi się ktoś z Warszawy.
No, od razu wybraliśmy na wydziałach tak zwane trójki, żeby mogły kontaktować się z komitetem i z radiowęzła dowiedzieliśmy, żeby trójki wydziałowe przyszły na świetlicę i tam zaczęliśmy wybierać komitet. I wybraliśmy Mariana Jurczyka. Ja zostałem wcielony do grupy, która miała redagować postulaty.
Ja pamiętam, to rozmowy się działo, tam olbrzymia grupa u mnie, elektryków. I tam któryś rzucał hasło, tej karteluszce się zapisywało. I potem, jak poszliśmy do tej świetlicy wszyscy, to z tych wszystkich karteluszek wydziałowych stworzyliśmy tą listę postulatów.
Całe życie polityczne zaczęło się koncentrować w stoczni. Zaczęły się tam gromadzić delegacje zakładów pracy. I pomyślałem sobie, że no chyba to jest moment, kiedy trzeba się do tej sprawy włączyć.
Dziewiętnastego sierpnia, wtorek. Do strajku przystępuje WPKM. Nie kursuje komunikacja miejska, staje też port. W Stoczni Warskiego powołano międzyzakładowy komitet strajkowy.
I na drugi dzień rano nie jeździły tramwaje, nie jeździły żadne. Taksówka jakoś podjechała i jadę do swego budynku w stoczni. Podjechałem do stoczni, mówiliśmy o strajku i w pewnym momencie chcę zapłacić. A on mówi, nie, pan tu będzie długo siedział, to niech pan pamięta i również o taksówkarzach. Tutaj może coś się uda wam wywalczyć.
Pamiętam, że w wtedy całymi nocami żeśmy siedzieli, żeby zredagować te postulaty. To, co ustalaliśmy tu, w grupie tych redagujących postulaty, trzeba było potem z tym lecieć na wydział. Tam musieliśmy otrzymać zezwolenie, czy się zgadzają. To nie było tak, że ja decydowałem.
Trzeba wiedzieć, iż Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w swym apogeum skupiał przedstawicieli około 300 szczecińskich zakładów. Więc nie był to strajk stoczniowy, był to strajk szczeciński. Po prostu masa ludzi codziennie przybywała, codziennie dochodzili nowi przedstawiciele poszczególnych zakładów pracy.
20 sierpnia, środa. Strajkują już stocznie, Police, Polmo, MPO, Dolna Odra i zakłady przetwórstwa rybnego. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania nie wyjeżdżają na ulicę.
Taka niepewność, taki lęk był. No ja też to czułem bardzo. Zostałem na noc wtedy, właśnie na tę pierwszą noc w stoczni zostałem. Nie zmrużyłem oka, chociaż mi tam wymoszczono miejsce na biurku, w jednym z pomieszczeń na biurku mnie tam położono spać, ale tylko czekałem, co się będzie działo i w którym momencie ta milicja wejdzie, albo to wojsko wjedzie i wyłamie bramy.
Od początku mówiliśmy, że ten strajk musimy przeprowadzić w taki sposób, żeby nikomu się nic nie stało. Żeby nie doprowadzić do zgrzytu i do walk gdzieś tam na ulicach i tak dalej. Bo to się skończy bardzo źle. Mając na myśli to ten rok 70 i tak dalej.
W pewnym momencie na bocznicę przy bramie kolejowej wtoczono kilka wagonów krytych, towarowych. No i poszła fama, że wojsko przyjechało. I tylko czekałem w nocy czy wieczora, żeby wyjść. I one stały chyba dwa dni. I te kryte wagony, nie wiem kiedy, odjechały. Możliwe, że tam było wojsko czy tego. Ale ludzie różne pogłoski przynosili z miasta, nie?
Byłam przerażona, bałam się, dlatego że te lata 70. od razu mi się otworzyły, że to co robiono, nie? Ludzie zresztą byli zmęczeni tym wszystkim.
Baliśmy się, okropnie żeśmy się bali. Myśmy sobie zdawali sprawę. Ja po prostu bałem się nie tak o siebie, jak o rodzinę swoją, nie?
To było chyba takie największe przeżycie, ten pierwsze godziny strajku, kiedy razem wszyscy poszliśmy pod bramę główną i wołaliśmy dyrektora, i żeby jakieś władze przyjechały. To no, nie można było uniknąć myśli takich, czy zamiast tego dyrektora Ozimka albo jakiegoś tam sekretarza nie pojawi się zaraz milicja i nie zacznie strzelać tak jak w roku 70.
Stoczniowcy byli przygotowani na to i straże były właściwie wszędzie. Najbardziej bano się ataku od strony wody, ale nic takiego się nie stało, natomiast przygotowania były. Ze strony stoczniowców były przygotowania, żeby nie dać się spacyfikować.
21 sierpnia, czwartek. Do Stoczni Szczecińskiej przybywa komisja rządowa. Do Szczecina przyjeżdżają też zagraniczni dziennikarze. Stoczniowcy ich nie wpuszczają. Strajkują już 84 zakłady.
Czekaliśmy na rządową komisję, która miała przyjechać. Ta komisja się nie zjawiała. Zjawiła się dopiero po 3 dniach.
Do nas przyjechał Barcikowski, wicepremier. No od bramy głównej go tam szpaler prowadził. Na świetlicę główną wszedł z Żabińskim i z Brychem. Nikt nie wstał, żadnych oklasków nie było, jak to było w zwyczaju.
Przyjechał pan Barcikowski, no i zaczęło się mielenie tych wszystkich postulatów.
Musimy natychmiast wybrać 10 osób z tej sali, i te osoby będą negocjowały porozumienie. Każdy punkt porozumienia musi być przez te osoby przedstawiony, w jaki sposób został rozwiązany. Tu na tej sali, jak ta sala akceptuje, to przechodzimy do następnych jakby postulatów. Maria Chmielewska była sekretarzem tych rozmów. Był Olek Krystosiak, doświadczony, już świętej pamięci. Jeszcze paru młodszych kolegów jakby w tym. No i tak po kolei, dzień po dniu były negocjacje.
Trwają strajki. Ze strajkujących tam fabryk nie nadchodzą produkty na rynek. Nie nadchodzą elementy kooperacyjne dla przemysłu. Porty nie dostarczają importowanych surowców i materiałów. Komplikuje to produkcję tych zakładów, których załogi, również żywo debatując nad postulatami, stają jednak codziennie przy maszynach. Życie mieszkańców miast, gdzie trwają strajki, staje się coraz bardziej uciążliwe. W niektórych miastach przesunięte zostały terminy rozpoczęcia nauki w szkołach ponadpodstawowych. Kontynuuje się rozmowy z przedstawicielami załóg strajkujących.
Większość była moim zdaniem optymistycznie nastawiona, to znaczy uznała, że już tak daleko sprawy zaszły, że nie można tego strajku przerwać, ani zamknąć stoczniowców, ani internować ich. Więc wierzyliśmy w to, ja razem z nimi, że ten strajk uda się pozytywnie zakończyć.
Robotnicy wiedzieli, że siłą ich będzie jedność. To, żeby nie dać się podzielić, a to próbowano zrobić również w sierpniu 80 roku, bo przecież komisja wicepremiera Barcikowskiego, która tutaj przyjechała 21 sierpnia 80 roku, najpierw zamierzała i podjęła zresztą rozmowę z innymi zakładami, chcąc gwarancjami szybkich podwyżek płac ten strajk zdławić w zarodku i pokazać stoczni, że o, popatrzcie, myśmy tam porozmawiali, dogadaliśmy się, więc po co protestujecie. To się nie udało, ponieważ większość załóg powiedziała, że jedynym ich reprezentantem jest MKS Stoczni Szczecińskiej. Tam należy i tam praktycznie odsyłano wicepremiera Barcikowskiego.
22 sierpnia, piątek. Trwają negocjacje Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z rządową delegacją. Miasto obiega informacja o nieustępliwości MKS. W mieście pogłoski o strajkach w całym kraju.
Narastało poczucie niezadowolenia w ludziach. Taką bezpośrednią przyczyną strajku były oczywiście podwyżki cen, jak to określano niektórych artykułów wędlin i mięsa. Jest taka piękna scena związana ze Świdnika, kiedy robotnik bierze kotleta mielonego na stołówce, bo ta podwyżka objęła również stołówki zakładowe, rzuca tym kotletem mielonym o podłogę i mówiąc, nie dość, że taki drogi, to jeszcze taki mały.
Przede wszystkim płace zaczęły spadać od roku 76 i faktycznie w tamtym czasie zaczęli ludzie już powoli tak się jakoś denerwować. Nigdy dyrekcja nas nie informowała na ten temat, że coś się może poprawić, że coś jest lepiej. Wręcz cały czas tylko się mówi o tym, że pieniędzy nie ma i nie będzie.
Brak tych różnych środków, prawda, jedzenia, nie tak jak trzeba, no, teraz pójdzie do sklepu, każdy coś kupi. Kiedyś nie było tak, trzeba było wystać to.
Jechałam z wózkiem właśnie po zakupy, no i udało mi się zdobyć, tak że mi się wózek zepsuł, kółka mi odpadły, nie wiedziałam, co mam zbierać, czy wyciągać dziecko, czy wyciągać te zakupy zdobyte. Także no, to były bardzo ciężkie czasy.
Nazbierałem pieniążków, chciałem sobie jakieś auto kupić. I w prasie ogłoszono, że można wpłacać na samochód taki ruski miał być. Ja te pieniążki wpłaciłem na ten samochód niby i potem dostałem zawiadomienie, że będę ukarany, bo nielegalnie wpłaciłem pieniądze. Miałem potem problem z odzyskaniem tych pieniędzy z powrotem. No. Taki to był kraj wtedy.
Mam wpłacone na mieszkanie, poszedłem do rejestrskiego, powiedział, że za krótko pracujesz. A już ponad 20 lat pracuję, to jeszcze za krótko pracujesz, mówię.
Rejestrski to jest tak. Główny mechanik.
Tak, a to jest główny mechanik na przykład. I tak, żeby od tego pracownika się odnosił, bo on jakoś w inny sposób powiedział, a nie tak, jak on się wyraził do mnie. Też przykro mi było.
No oczywiście, 20 lat no. Jeszcze krótko
no, pracuję. Za krótko pracujesz, to i te słowa jeszcze raz powtórzę. I tak było faktycznie.
A te pisemka, Janek, a te pisemka co dostałem, te co mi obiecywali mieszkanie, to poszłem do dyrektora, to normalnie kpiny z tego robili. Kpiny sobie już, się śmiał normalnie, żywy oczy. A powiedziałem mu całą, opowiedziałem mu to wszystko, jak panie, jakie dzieciństwo miałem, jakie co, przecież byłem tych. I to na pierwszym miejscu wiem, że było zawsze po domu dziecka tego, to miał pierwszeństwo do mieszkania, a tu się okazuje, że to nie tak. No.
Nikt z nich w sierpniu 80 roku nie myślał o tym, żeby obalić system. Oni raczej myśleli o tym, żeby zreformować system na tyle, żeby był uczciwszy wobec nich. Żeby można było w końcu, nie po linii partyjnej czy innymi koligacjami załatwić sobie coś, żeby można było wierzyć, że jeżeli chociażby zgłoszę się po mieszkanie, przy pomocy związku to mieszkanie w jakiejś widocznej perspektywie uda się załatwić.
...23 sierpnia, sobota. Fala strajków w całym województwie. Już 118 zakładów stoi. Delegacja strajkujących wyjeżdża do Stoczni Gdańskiej.
Na początku po tych 36 postulatów szczecińskich jest wyraźnie wybite, że chcemy łączności z Gdańskiem, bo chciano, żeby ten protest miał nie tylko charakter regionalny, ściśle dotyczący Pomorza Zachodniego, ale szerszy.
Zjechaliśmy do Gdańska. Akuratnie trwały pierwszy dzień rozmowy z wicepremierem Jagielskim w Gdańsku. Zostaliśmy podprowadzeni pod bramę Stoczni Gdańskiej. Powiedziałem, kim jesteśmy. Oczywiście nas przyjęto z oklaskami, z aplauzem i natychmiast zostałem prowadzony do tej świetlicy Lenina. Przedstawiłem nasze postulaty. Mieliśmy inne trochę postulaty jak w Gdańsku. I padła propozycja tam, żeby utworzyć jeden wspólny komitet strajkowy. I wtedy wyszedł Tadzio Mazowiecki i Bronek Geremek i zaczęli mówić, że Stocznia Szczecińska jest dalej, dobrze prowadzi, to jest dobre rozwiązanie. Nie, wszystko i żeby nie łączyć.
24 sierpnia, niedziela. Msza święta w stoczni. Marian Jurczyk odczytuje postulaty przywiezione z Gdańska.
36 postulatów, które sformułowano w Szczecinie, wszystkim koncentrowały się na sprawach ekonomicznych i socjalnych. Były też postulaty polityczne typu...
Pracowników niesprawdzających się na kierowniczych stanowiskach przesuwać na niższe, a nie jak dotychczas na równorzędne.
Moim takim ulubionym jest...
Zlikwidować niepotrzebne dla PRL wydatki typu Hermaszewski i pomoc dla Trzeciego Świata.
Dla nas kobiet pewne postulaty zostały wprowadzone.
Żądamy 3-letnich płatnych urlopów macierzyńskich.
Większość z tych postulatów ma charakter społeczno-ekonomiczny. To walka o wolne soboty, to walka o urlopy macierzyńskie, to walka o to, żeby ukrócić przywileje milicji i służby bezpieczeństwa.
Zlikwidować sklepy wewnętrzne milicji, wojska i partii.
W tej ważnej dziedzinie takiej, jakiej jest zdrowie narodu, czyli służba zdrowia, żeby tu jednak dokonały się jakieś zmiany.
Żądamy poprawy lecznictwa w Polsce, a w szczególności zaopatrzenia w leki oraz zrównania ich cen do obowiązujących milicję i wojsko.
Najważniejszym był ten, który miał mówić o tym, że związki zawodowe są wolnymi, niezależnymi związkami.
Powołać wolne i niezależne od partii związki zawodowe oraz stworzyć warunki ich niezależnej działalności. ...25 sierpnia, poniedziałek. Do strajku przystępują kolejne przedsiębiorstwa. MKS zwrócił się z prośbą do strajkujących załóg o cierpliwość i zaufanie.
Cały czas trwały obrady, a wieczorem, w nocy, większość na styropianie w kącie sali się kładła i odpoczywała.
Ta całe szczęście, że na każdym wydziale były te natryski, to wszystko działało. Można się było umyć, także brudni nie byliśmy, nie? Spanie to było tak, że gdzie kawałek styropianu znalazł, na styropianie się bardzo dobrze śpi. To nie było tak, że mamy sypialnię i idziemy spać, nie?
Problem był z tym, jak tych ludzi tam pomieścić, bo przecież niektórzy nie wyjeżdżali, zostawiali tam, spali na podłogach, na styropianach przynosili, bo tego od metra było w stoczni wtedy. I na tym spali ci ludzie.
Na stoczni była stołówka i ta stołówka produkowała nam i jakieś zupy, jakieś tam chleby.
W porach posiłków pełzające po piętrach kolejki. Stan wyjątkowy sprawia jednak, że nikt się nie denerwuje, zwłaszcza, że stołówka działa bezbłędnie. Tanie i smaczne posiłki. To jedyna rekompensata za trudy życia w zamkniętym obiekcie. Niewygody, nieprzespane noce, rozłąkę z rodziną. Posiłki oczywiście odpłatne. Na terenie stoczni czynne są również inne stołówki, bufety, smażalnie ryb. Wielu stoczniowców otrzymuje artykuły żywnościowe z domów.
No pełno tego płotu, prawda? Każda czekała na swojego męża. No ja bardzo długo musiałam czekać zawsze. Nie wiedziałam początkowo, później się dowiedziałam, że on jest w komitecie strajkowym, nie? To jeszcze bardziej jakiś taki niepokój. No ale nie miałam nic do powiedzenia, że tak powiem. A z drugiej strony, tak sobie jak przemyślam, nawet byłam dumna, że się odważył na coś takiego, prawda?
Zakład męża był niedaleko naszego domu, więc z dziećmi chodziłam z wózkiem, z jedzeniem. Spotykaliśmy się na bramie, tam przekazywałam i ubranie, i jedzenie.
Coraz więcej ludzi zaczęło bramy, płoty otaczać. Do mnie też przychodziła żona z córeczką malutką. No i nawet szwagier przyjechał też z bratową i wszyscy byli ciekawi.
Sierpnia, wtorek. Wciąż nie jeździ komunikacja miejska. Strajkują i solidaryzują się z protestującymi już 272 zakłady. Ukazuje się pierwszy numer jedności.
My zawsze Polacy, jak coś jest nad nami, takie wisi jakieś takie zło, to się jednoczymy. Jest tak. Jeden drugiemu potrafi pomóc, nie? I zrozumieć. No i oczywiście, no, każdy się bał. Wszyscy byli zmęczeni chyba tym wszystkim. Był lęk, a później to już nawet się cieszyli. Albo coś w końcu wywalczymy, albo nic, nie?
Bardzo sobie tak pomagaliśmy, a najważniejsze w tym czasie było to, że każdy czekał na jakieś dobre wiadomości, więc pamiętam, że koło mojego domu był kiosk ruchu i oczekiwało się, kiedy przywiozą kurier, żeby w tym kurierze przeczytać, że idzie już ku lepszemu.
A co panowie sądzą o możliwości rozwiązania tej trudnej sytuacji w kraju?
No tylko pracą w tej chwili. Wspólne ustępstwa jeszcze z jednej i z drugiej strony. No wydaje mi się, że ustępstwa muszą pójść z obydwu stron, dlatego że niektóre wysunięte roszczenia są roszczeniami długofalowymi. One są słuszne, ale niemniej jednak trzeba działać z rozsądkiem.
Poziom emocji był tak duży i ta chęć zmian, potrzeba zmian była tak duża, że właściwie wszyscy wchodzili w tą działalność, ryzykując oczywiście swoją karierę zawodową. Ten strach był pokonany właśnie tą chęcią działania i tym entuzjazmem, który był wtedy.
Było właśnie poczucie wspólnoty i poczucie solidarności wielkie. To słowo solidarność to tak tam bardzo pasowało, chociaż ono się wzięło później. To słowo solidarność bardzo pasowało do tych nastrojów, które wtedy panowały.
Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca. Marsz, marsz, Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem, złączym się z narodem. Marsz, marsz, Dąbrowski.
jedność społeczeństwa, ogromna ilość ludzi, którzy zaczęli manifestować swoją wiarę, chodzili do kościoła, śpiewali pieśni religijne. Hymn Mazurek Dąbrowskiego stał się w końcu takim czymś, z czym się naprawdę można było utożsamiać. 27
sierpnia, środa. Kolejna tura rozmów MKS z delegacją rządową, dotycząca postulatu numer 1 o wolnych związkach zawodowych. Trwa zbiórka funduszy na wolne związki zawodowe.
Przyszło małżeństwo starsze. I przynieśli właśnie pieniądze, że oni chcą nam przekazać i tak dalej. No i doszliśmy do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. To są środki już nie dla jakiejś tam grupki, tylko to są środki centralnie dla wszystkich. Na pomoc jakąś i tak dalej, bo tak to było świadczone wówczas. No i co? No trzeba zrobić znaczy kasetę taką. Tak, już zrobili nam stolarze. To się potem pod ciężarem tych pieniędzy, tych drobnych, tych bilonu tego, zaczęło pękać, rozsadzać się.
Panie się przedstawią, panie reprezentują?
Dzielnie rzemieślniczą wielobranżową Polus w Szczecinie w imieniu pracowników i zrzeszonych u nas rzemieślników. Pracując, popieramy strajkujących. I tutaj na składki związkowe składamy kwotę 21 400 zł.
Każde poparcie się liczy, dlatego też chcielibyśmy podziękować w imieniu wszystkich tutaj zebranych załóg i wszystkich ludzi, którzy w tej chwili znajdują się w swoich zakładach pracy. Proszę przekazać swoje załogi. Dziękuję bardzo.
To było bardzo wzruszające i to nas budowało, to nas trzymało, mimo to, żeśmy się bali, ale tutaj takie mamy wsparcie całego miasta, nie tylko miasta, ale i województwa, bo i z różnych powiatowych miasteczek ludzie przyjeżdżali i że się solidaryzują. Mało tego, to jakieś tam przywozili i jedzenie, i pieniążki dawali. No.
Panie reprezentują?
Miejskie przedszkole numer 38. Chciałyśmy złożyć ten skromny, bo zaledwie 900 zł dar na wolne związki zawodowe. I popieramy tym samym postulaty wysunięte przez załogę stoczni.
Chciałbym serdecznie podziękować od wszystkich tutaj zebranych, od całego komitetu strajkowego i od wszystkich ludzi, którzy solidaryzują się w naszej sprawie. Proszę.
Atmosfera była podniosła, zwłaszcza gdy przychodzili ci przedstawiciele innych zakładów pracy Szczecina. Momentami to były wzruszające wyznania, jak się odbywa u nich strajk, jak to przebiega.
28 sierpnia, czwartek. W stoczni pracę rozpoczyna komisja ekspertów. Strajkuje już 325 zakładów.
W Szczecinie tylko grupka, niewielka grupka dziennikarzy, takich jak Małgorzata Szajnert, jak Tomasz Dzieliński, zostali wpuszczeni do stoczni. Zresztą nie wszyscy zostali wpuszczeni praktycznie jako dziennikarze, czasami różnymi fortelami. Natomiast odsyłano i to wprost w ręce milicji oddawano na przykład dziennikarzy szwedzkich, dziennikarzy brytyjskich.
To był nasz błąd, to jest fakt, bo najprawdopodobniej by się wszystko inaczej potoczyło. Ale braliśmy pod uwagę właśnie to, że nie będziemy się tutaj z obcokrajowcami dogadywać.
Chcieliśmy zachować taką, no, dzisiaj to źle zabrzmi, ale wtedy to było bardzo ważne, taką czystość ideologiczną, żeby nikt nam zarzutu nie postawił, że my coś robimy po to, żeby się podlizać za granicę. No to takie były powody. A przecież jest to idiotyczny powód, bo ta zagranica chciała nas wesprzeć po prostu podając prawdę i myśmy tego nie wyłapali, podziękowali grzecznie tym dziennikarzom, a z punktu widzenia takiego potem i również historycznego, to co zrobiono w Gdańsku, że robiono to, te negocjacje były prowadzone przy otwartej kurtynie, było rozwiązaniem zdecydowanie lepszym.
Bezpośrednio po dzień nadane wystąpienie zastępcy członka biura politycznego, wiceprezesa Rady Ministrów Kazimierza Barcikowskiego.
Załatwienie postulatu załóg i zakończenie sytuacji strajkowej. Przywrócenie normalnych warunków pracy i życia miasta. Dotychczas odbyliśmy 8 spotkań z Komitetem Strajkowym przy udziale pracowników Stoczni imienia Warskiego. Podczas tych spotkań było szeroko prezentowane i motywowane tak stanowisko Komisji Rządowej, jak i Komitetu. W wyniku zbliżenia w wielu sprawach naszych stanowisk została powołana Komisja Redakcyjna. Komisja Redakcyjna w toku licznych posiedzeń uzgodniła zapis 27 zobowiązań. W dniu dzisiejszym ustalony został protokół rozbieżności, a więc wykaz spraw jeszcze nie uzgodniony.
Dla nas to był szok, dlatego że w tamtych latach kamera telewizyjna otwierała drzwi wszystkich zakładów, wszystkich gabinetów. Można było wejść właściwie wszędzie, bez żadnych oporów się to odbywało. Tym razem spotkaliśmy taki opór, no i musieliśmy się wycofać i wrócić do ośrodka. Następnego dnia ponownie z ekipą udaliśmy się do stoczni. Tak, jest odpowiedź z Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, ale brzmi ona tak, że do świetlicy stoczniowej, gdzie odbywały się posiedzenia Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, będę mógł wejść tylko ja.
Po pierwszej nocy, jak wyszedłem, poszedłem prosto do drukarni na Wojska Polskiego i zaniosłem tam taki komunikat, który dostałem w prezydium Komitetu Strajkowego, króciutki o tym, że stocznia strajkuje, że postulaty i tak dalej, zupełnie elementarne rzeczy. Oczywiście to się nie ukazało.
29 sierpnia, piątek. Ciąg dalszy negocjacji. Do stoczni przyjeżdża delegacja z Warszawy. Między innymi pisarz Andrzej Kijowski. W nocy ustalono ostateczną wersję pierwszego postulatu dotyczącego wolnych związków zawodowych. Strajkuje ponad 350 zakładów.
Dzień po dniu były negocjacje. Na przykład wynegocjowaliśmy 2 postulaty, czy 3. To później to sprzedawałem na tej sali dużej, której było. Ci ludzie albo przyjęli, że dobrze zrobione, najczęściej zresztą przyjmowali, bo myśmy tanio skóry nie sprzedawali tam w tej dziesiątce. I mamy takie rzeczy jak mieszkania i inne, to wszystko szło, nie było problemu. I nam potrzeba 2000 mieszkań, to mieszkania będą. Wiedziałem, że nikt tych mieszkań nie zbuduje, że tego nie będzie, no ale oni się zgadzali i wszystko. Ale taki postulat jak związki zawodowe, to już nie wchodziły w rachubę i nikt już nie chciał rozmawiać. Tablica przy stoczni, upamiętnienie zastrzelonych ludzi w Szczecinie i przed stocznią, to jakby było tabu.
Myśmy sformułowali tam oczekiwania często nierealizowalne w ogóle. Dlatego tak łatwo się na niektóre władze godziła, bo wiedziała, że tego się nie da zrobić. Tak? To strajk raczej stworzył taką atmosferę do tego, żeby ten postulat związany ze związkami zawodowymi stał się postulatem naczelnym.
Panowie, która to już noc nasza na terenie stoczni?
To już jest 12, 13.
No jak myślicie? Ostatnie?
Ach, to nie. Oby ostatnie. My byśmy chcieli, żeby to było ostatnie, panie, bo chyba widział pan te warunki, panie, jakie są. To spanie.
No a po dzisiejszych obradach jakie refleksje?
Konkretnie to może powiedzieć, że nic nie wiemy.
No tylko z tym, jak dziennik mówił, z tym, co poznaj pani tego, to raczej tak, raczej koniec. Mi się najbardziej o ten związki zawodowe rozchodzi.
No mianowicie.
Były niezależne od rządu i partii.
Wolne. Bo wie pan, do tych pór są panu związki. Nic nie dawały związki zawodowe pani. Płaciło się tylko na nich pani, a oni za nasze pieniądze się bawili.
Rozmawiali z komisją rządową na równi, nie dali się zastraszyć, wysuwali różnego rodzaju postulaty, twardo też żądali tego, czego chcieli w tych postulatach. Kiedy się nie udawało dojść do porozumienia, to po prostu odchodzili od stołu. Pytali również załogę, co należy z tym zrobić. Potem wracali do tych rozmów. Zresztą Barcikowski nie miał łatwego zadania, jeśli chodzi o te negocjacje. Niemniej jednak starał się lawirować, starał się też wykorzystać swoje doświadczenie.
Porozumienie w sprawach socjalnych czy ekonomicznych było korzystne, ale to też wynikało ze strategii władz PRL, które były gotowe od samego początku realizować postulaty ekonomiczne czy socjalne, aby uniknąć tych, ich zdaniem były politycznych, czyli przede wszystkim niezależnych od władz związków zawodowych.
Wszystkie inne zatwierdzili, łącznie z modlitwą i tak dalej, gdzie byliśmy zaskoczeni. To ten postulat był nie do przełknięcia. Z nim pojechano do Warszawy właśnie, po tej pierwszej naszej wstępnej rozmowie. Podczas pobytu pana Barcikowskiego w Warszawie, jego jakiś tam pełnomocnik przekazywał nam informację, że to załatwione, to załatwione, to załatwione, a najgorsze, żebyśmy się zastanowili nad tym właśnie postulat powstania właśnie Związku Zawodowego niezależnego od państwa.
30 sierpnia, sobota. O 8 rozpoczęła się uroczystość podpisania porozumienia.
Cały tydzień pan Barcikowski nie odpowiadał nic po wyjeździe ze stoczni. No i mówimy, co się dzieje, no niepewność taka, no to nas jak gdyby tak blokowało. No i muszę powiedzieć, że byliśmy później zaskoczeni tym, że dostaliśmy informację, że Barcikowski przyjeżdża, najprawdopodobniej będzie rano. To była sobota, czyli z piątku na sobotę rano ma być w Szczecinie.
Myślę, że tu była pewna gra władz taka, że w przeddzień podpisania porozumienia przywieziono do świetlicy stoczniowej kamery telewizyjne, ustawiono mikrofony radiowe, wszystko i stworzono taką atmosferę, że już wszystko mamy zrobione, będziemy podpisywać porozumienie, już nie czekamy na ten Gdańsk. Komitet strajkowy chyba to kupił, że my będziemy pierwsi, że my się pokażemy w telewizji, pójdziemy, w radiu będziemy słyszalni, prawda, i będziemy tacy pierwsi i będziemy trochę tam lepsi od Gdańska. To chyba zostało kupione. To jest taka moja teoria, że po prostu pewne psychologiczne oddziaływanie nastąpiło.
Treść uzgodnionego porozumienia odczyta zastępca przewodniczącego MKS Marian Juszczuk.
Uzgodniono, że w oparciu o opinię ekspertów będą mogły powstać samorządne związki zawodowe, które będą miały socjalistyczny charakter zgodnie z konstytucją PRL przy przyjęciu następujących zasad.
Pamiętam, że zrzuciłem te robocze ciuchy swoje, jakoś tam wyciągnąłem marynarkę, którą miałem. Przebrałem się już, bo uważałem, że to jest doniosły moment, po prostu historyczny moment. Nie myśląc o tym, że to będą kiedyś fotografie z tego powodu, ale no chcąc jakby docenić wagę tego, co zrobiliśmy wszyscy razem, jaki trud za tym był.
Uzgodnienia podpiszą ze strony Komisji Rządu wicepremier Kazimierz Barcikowski, zastępca członka Biura Politycznego, sekretarz KC PZPR Andrzej Żabiński, pierwszy sekretarz KW PZPR Janusz Brych. Ze strony Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego przewodniczący Marian Jurczyk, zastępca Kazimierz Fiszbaj, zastępca Marian Juszczuk.
Thank you.
Największym sukcesem na pewno była nadzieja. Nadzieja na to, że coś się może zmienić, nadzieja na to, że robotnicy razem stanęli przeciwko komisji rządowej, że jeszcze wtedy nie dali się podzielić, bo później już dawali się dzielić, natomiast wtedy jeszcze się nie dali podzielić i udało im się tą jedność do końca zachować.
Szczecin, 1 września 1980 roku. Brama główna Stoczni Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego. Jest godzina 5:55. Za 5 minut po 12 dniach strajku załoga stoczni podejmie pracę.
Studio Bałtyk. Minęła 6:30. Dzień dobry Państwu, mówi Rozgłośnia Polskiego Radia w Szczecinie. Dziś 1 września 1980 roku. Jak zwykle o tej porze Studio Bałtyk na antenie Państwa z informacjami, komunikatami i muzyką dzisiejszego ranka. O 6 rano ruszyła pełną parą stocznia szczecińska imienia Adolfa Warskiego. Rusza morska stocznia remontowa w Świnoujściu. Zakłady mechanizmów samochodowych Polka w Szczecinie, zakłady papiernicze Skoli, szczecińskie zakłady odzieżowe Dana i Polków. Dziś każdy może dojechać do swojego zakładu punktualnie, bez potrzeby wstawania o godzinę czy dwie wcześniej. Dzień dzisiejszy jest, powtarzam, normalnym dniem życia i pracy.
Przede wszystkim była ulga. Ulga, że ja mogę wyjść, że ja mogę już iść do domu. I fakt był taki, że nie osiągnęliśmy wszystkiego, ale na ten czas uważałem, że osiągnęliśmy dość dużo. I powiedziałem sobie, że no, może z biegiem czasu może da się więcej osiągnąć. Ale nie zdawaliśmy sobie sprawy, jacy są komuniści, że oszukali nas po prostu. To po prostu było zwykłe oszustwo, nic więcej. Żeby rozładować sytuację, podpisali, a za ile? To był 80. rok, a 81. już stan wojenny. No. Taka to była rozmowa z komunistami.